Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa. Dzisiejsze rozmowy niedokończone na temat współcześnie prześladowani w Afryce i w Azji. A naszymi gośćmi są pan dr Krystian Hołaszczyński, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zastępca koordynatora RODM-u w Toruniu i członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze. Witam drogich widzów.
I pan dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ta audycja w ramach audycji, które przygotowuje Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. W trakcie programu będą Państwo mieli również informacje, jak można kontaktować się z tymże centrum i z Biurem Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu. Mieści się ono w gmachu uczelni, ulica Świętego Józefa 23/35. Wszelkie namiary, telefony będą Państwo widzieć na ekranach swoich telewizorów. Gdy mówimy o współczesnych prześladowaniach w Afryce i Azji, to też może powiedzmy na początku, że w ogóle chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą, jeżeli byśmy popatrzyli i mieli jakoś zaklasyfikować te osoby, które są współcześnie najbardziej prześladowane, to są jednak chrześcijanie. I także Benedykt XVI, jeszcze pamiętam, mówił, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a kojarzą nam się one jednak z prześladowaniem Kościoła, nie było, patrząc liczebnie, takiego prześladowania, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Chcemy dzisiaj doświetlić bardziej dwa kontynenty, Afrykę i Azję. Czy jest jakaś specyfika, może na początku powiedzmy, prześladowania chrześcijan w Afryce, w Azji w stosunku do prześladowań na innych kontynentach? Bo wiemy, że również w Europie, również w Polsce, gdy zachęca się do palenia kościołów, gdy bije się księży, to również trudno nie nazwać tego jakąś formą współczesnego prześladowania i jakichś aktów agresji wobec ludzi wierzących. Pan doktor Hołaszczyński.
Szanowni Państwo, wydaje się, że w tym problemie rzeczywiście poruszamy się po bardzo wyjątkowym temacie. Z jednej strony rzeczywiście chrześcijanie są w tej chwili najbardziej dyskryminowaną i prześladowaną grupą religijną na świecie. Czysto statystycznie 340 milionów chrześcijan na świecie w minionym roku według badania takiej organizacji jak Open Doors było prześladowanych. Żadna inna wspólnota religijna, żadna inna grupa etniczna nie doznała takiej fali cierpień jak chrześcijanie. Są różne przyczyny tego, ale pytanie dotyczyło w sumie tej masy kontynentalnej Azji i Afryki. Tutaj możemy skupić się chociażby na kwestii czysto geopolitycznej. Spójrzmy na rozkład kontynentów. Europa, Azja, Afryka de facto stanowią jeden konglomerat. Jeśli przyjrzymy się miejscom, gdzie dochodzi do największych aktów przemocy, największych form dyskryminacji wobec chrześcijan, od Afryki Zachodniej przez cały Sahel, po Afrykę Wschodnią, idąc dalej w kierunku Bliskiego Wschodu, idąc dalej aż po Manilę i Filipiny, tak najbardziej katolicki kraj w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, to wydaje się, że widzimy coś na kształt pewnej drogi niestety krwawej dla chrześcijan, gdzie są oni celem samym sobie działaniom różnych organizacji, czy to fundamentalistycznych, czy to islamistycznych, ale i nie tylko. Wydaje się również, że w ostatnich latach ta fala przemocy, która narasta, jeszcze w roku 2018 według różnego rodzaju badań w co piątym kraju na świecie dochodziło do aktów dyskryminacji i prześladowań przeciwko chrześcijanom. W tej chwili to już jest co trzeci kraj. Zatem ta fala przemocy narasta. Ona jest pokłosiem różnych czynników, ale wydaje się, że ten czynnik religijny jest najbardziej dominujący. To, z czym dość często się zmagamy, my jako politolodzy, historycy w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej czy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, dwóch jakże ważnych i wybitnych projektach przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to jest problem uświadomienia społeczeństwu, z czym się zmagamy. kiedy nierzadko prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, z młodzieżą chociażby, i kiedy tłumaczymy, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, w którym za cel wzięto sobie chrześcijan, ale nie tylko w formie działań przeciwko nim, ale również pewnego rodzaju zaniechaniom, zwłaszcza ze strony organizacji państwowej, całym państwom, służbom bezpieczeństwa, które powinny chronić, a tego nie robią, bo prześladowania i dyskryminacja to nie tylko działania, ale również zaniechania, to nierzadko słyszymy od tych młodych ludzi, że my tego nie słyszymy. Tego nie ma w mediach masowych. Tego nie ma na różnego rodzaju portalach społecznościowych.
No, choćby, no, zwłaszcza w tym kontekście europejskim, może tylko wejdę w zdanie, kiedy słyszymy już 5. czy 10. debatę w Parlamencie Europejskim na temat prześladowania osób LGBT, tak? I wydaje się, że to jest dzisiaj też jakaś grupa, szczególnie zwłaszcza w Polsce, prześladowana. Czego może na co dzień tak też jakby no, nie widać, ale o tym się mówi. W związku z powyższym to, co staje się medialne, staje się również jakby wchodzi w mentalność poszczególnych osób i nawet jeżeli tego na co dzień nie widzimy, nie doświadczamy, to jednak to w nas zaczyna żyć i takie przekonanie się wyrabia.
To jest o wiele ważniejszy problem natury samej metodologii badania tego typu rzeczy. I zobaczmy, jak nierzadko w mediach masowych te problemy są przedstawiane. W ramach chociażby metodologii badań nad Afryką, afrykanistyką szerzej pojmowaną, pojawiało się jakiś czas temu pojęcie kakafonii licznych post. Że nie ma nowych metod badania tego, co dzieje się na kontynencie afrykańskim, dużym, 2,5-krotnie większym od Europy, a kiedy już się bada, dość często stosuje się pewne kalki językowe stosowane w czasach chociażby zimnej wojny. Postkolonialna Afryka, tak? Postapartheidowy RPA, post. I w przypadku różnego rodzaju fobii, tak, islamofobii, chrystianofobii, bo to pojęcie też obowiązuje, tych fobii jest coraz więcej się używa w mediach masowych, po to, by podkreślić, że jest się dyskryminowanym wśród innych dyskryminowanych, co ma z jednej strony nadać różnego rodzaju przywileje tej grupie. Rzeczywiście wydaje się, że we współczesnych mediach masowych nurtu lewego, ta fobia wobec pewnej grupy o nazwie LGBTQ, czy też to, tenże skrót, tenże akronim czasami ewoluuje, jest jeszcze dłuższy, jest o wiele bardziej medialna niż chrystianofobia, która jest zjawiskiem już analizowanym, już potwierdzonym, której skutkiem jest coroczna śmierć wielu osób.
No bo jakby tak, gdyby tak rzeczywiście było, że są prześladowania ludzi ze względu na cokolwiek, na kolor skóry, również na orientację seksualną, to jest absolutnie godne potępienia, jeżeli ktoś miałby za to cierpieć, prawda? Niezależnie właśnie od tych różnic. Chociaż no, są pewne sprawy, które są raczej sprawą prywatną i pewnie orientacja też do takich spraw akurat należy. Natomiast, no właśnie, choćby platformy streamingowe, prawda, które no, mają gdzieś tam klauzulę tolerancji, akceptacji i tak dalej, jakby wydają się też być sfokusowane wyłącznie na tej grupie osób, łącznie z logo, które, że tak powiem, wyświetla się w barwach sześciokolorowych, bo przecież nie tęczy, bo jest to 7 kolorów. Więc gdyby być precyzyjnym, to nie jest jednak tęczowe. Więc zobaczmy, że jakby ja nie widzę na platformach streamingowych tych wszystkich wielkich big techów na przykład utożsamienia się tolerancji, współczucia, solidarności z chrześcijanami, którzy są najliczniej prześladowaną grupą w świecie.
Jeśli mogę, ojcze, zwróćmy uwagę na fakt, że największe przypadki prześladowań mają w tych krajach, gdzie w jakiś sposób można przez pryzmat imienia, ubioru, zewnętrznych oznak typu noszenie krzyżyka, w jakikolwiek sposób zidentyfikować, kto przynależy do jakiej religii, kto przynależy do jakiej wspólnoty etnicznej. W przypadku Europy takich różnic zewnętrznych, które by klasyfikowały dane osoby, czy to LGBTQ, czyli do mniejszości seksualnych, czy do konkretnego wyznania religijnego, nie ma. Zatem w dobie wizualizacji, kiedy próbuje się wszystko zwizualizować, ten symbol tęczowy, tęczowej flagi, stał się sposobem na wyróżnienie konkretnej grupy, po to by stała się jeszcze bardziej medialna. I w dobie tych licznych fobii ta akurat jest najbardziej wyróżniona, mimo że na świecie najwięcej ginie chrześcijan, najbardziej są prześladowani. I ten temat w takim medialnym aspekcie w ogóle nie istnieje, nie jest analizowany, bo nie dzieje się tu w Europie. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy uświadamiać, że jest to bardzo poważny problem, z którym wielu naszych współbraci się zmaga i którzy potrzebują ochrony, chociażby wspomnienia, mówienia o tym, pokazywania, że cierpią.
A no właśnie, a kiedy patrzymy na te prześladowania, to spośród wszystkich religii, no bo skupmy się może teraz na religiach. Dlaczego chrześcijaństwo właśnie jest tak prześladowane? Czy to wynika z charakteru, powiedzmy, poszczególnych państw, ustrojów, rządów? Czego to wynika, że akurat ta grupa? Czy to wynika też z tego, że chrześcijanie no są nastawieni pokojowo wobec innych, że no, oczywiście bronią swojego i swojego domu, tak, ale z drugiej strony uczeni są miłości nieprzyjaciół, czego często nie ma w innych religiach? Czy taka jakby to, że są łatwym celem, tak, który raczej nie odpowiada odwetem. Czy to też jest jakiś powód tego, że chrześcijanie są atakowani? Bo również karykatury Chrystusa, zresztą w Polsce też, które przedstawiane są niejednokrotnie jako tak zwana sztuka, prawda? No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest kontekst kulturowy, że po co u nas robić karykatury Mahometa, skoro w Polsce żyją chrześcijanie, a wężej katolicy. Więc jakby, żeby poruszyć, to się posługuje tym symbolem. No ale też nie widać, żeby ci wszyscy miłośnicy, prawda, wolności jechali gdzieś wyzwalać te ludy, prawda, które są uciemiężone ich zdaniem. No i na przykład, czego ja oczywiście nie popieram, żeby było jasne, karykaturyzować ważne postaci czy świętości w innych religiach, bo tego się po prostu nie robi.
Jeśli ojciec pozwoli, znów poruszamy się po kilku bardzo ważnych kwestiach, które chciałbym zwrócić uwagę. Oczywiście ja też jestem przeciwnikiem chociażby robienia czy rysowania karykatur Mahometa, oczywiście. Zwłaszcza, że jest to jedna ze sprzeczności samej istoty islamu, gdzie nie wolno Mahometa czy Allaha w jakikolwiek sposób rysować, czy tym bardziej tworzyć karykatur. Jest to w jakimś stopniu również złamanie zasady wolności religijnej, skoro jest to jedna z ich doktryn. To, co jest niezwykle istotne i to, na co należałoby zwrócić uwagę, to fakt, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest religią pokoju. I jakiś czas temu, zresztą nie tak dawno, pojawiła się nawet koncepcja, by najbardziej dyskryminowane wspólnoty chrześcijańskie, jak jazydzi czy jak koptów, w jakikolwiek sposób uhonorować i była nawet propozycja, by nadać im pokojową Nagrodę Nobla za to, że pomimo aż takich prześladowań, tylu ofiar, bo to się już liczy w setkach tysięcy, gdzie nierzadko mówi się o ludobójstwie kulturowym chociażby, jeśli chodzi o koptów, czy jazydów, czy społeczność chrześcijańską w Nigerii, by właśnie za to, że nie szukają odwetu, nie tworzą innej milicji chroniącej jej i walczącej z fundamentalistami islamskimi. Ale pytanie zasadnicze, dlaczego chrześcijaństwo stało się tą religią, którą tak się dyskryminuje? Zwróćmy uwagę na fakt, że w tym pasie tej fali prześladowań, na tym pasie, na którym próbuje się zbudować transkontynentalny kalifat, jednak mówimy o krajach z przeszłością kolonialną, czyli mającą raczej niezbyt przyjemne relacje z Europą, w ich mniemaniu w większości Europą chrześcijańską, gdzie ludy tam zamieszkujące, w dużej mierze muzułmańskie, często pokrzywdzone na skutek wciąż niedokończonej dekolonizacji, zwłaszcza dekolonizacji umysłu, bo to jest ten proces, który my, Afrykaniści, mocno tutaj podkreślamy, uważają, że to chrześcijanie są winni ich nieszczęść, a przez to powinni być co najmniej wypędzeni. Ta radykalizacja ruchów muzułmańskich, przy czym nie mówię religia, tak? Islam jest religią pokoju i to też należy zwrócić uwagę, ale ta religia jest dość często przez fundamentalistów wykorzystywana do bieżących celów politycznych. I tak jak Al-Kaida, tak Boko Haram, Al-Shabaab i różnego rodzaju fundamentalistyczne organizacje, które w ostatnich latach właściwie rozrosły się do niewyobrażonego poziomu, to wszystko powoduje, że najłatwiej jest właśnie chrześcijan wybrać za cel, jako tych, którzy w jakimś stopniu powiązani są z tą przeszłością kolonialną, którą wini się za całe zło tego obszaru.
Pan doktor?
Ale trzeba zwrócić jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Właśnie ta uwaga dotyczy krajów, których chrześcijanie stanowią może nie większość, ale znaczną część społeczeństwa. W tych krajach, takich, których są osoby, które pretendują do bycia dyktatorami, przewodzenia państwom, do pewnej silnej struktury władzy, chrześcijanie, katolicy, ale ogólnie są niewdzięcznymi. Dlaczego? Zachowują bardzo dużą autonomię, mają pewien wzór, jeśli chodzi o postępowanie. Tym wzorem, tym autorytetem dla tych chrześcijan, dla katolików na przykład, jest Ojciec Święty, jest papież. Oni w pewien sposób trudniej podporządkowują się władzy. To można zaobserwować nie tylko w krajach tutaj muzułmańskich, to jest troszeczkę inny problem, ale w krajach, w których na przykład są tendencje do przejmowania władzy przez jednostki. I nie chodzi tylko tutaj o ten słynny przykład Chin czy Korei Północnej. Tutaj jest oczywiście komunizm, który nie lubi konkurencji, a dla komunizmu w tych krajach chrześcijaństwo, katolicyzm to jest konkurencja. Dlaczego? Bo katolicy nie podporządkowują się ideologicznym frazesom, którym poddawani są pozostali obywatele. Można zaobserwować, że nawet w krajach afrykańskich w ostatnim czasie, na przykład Etiopia czy Erytrea, to są kraje, w których przywódcy starają się w pewien sposób podporządkować sobie wiernych, przejmując kontrolę nad strukturą, nad hierarchią kościelną, nad przywódcami duchowymi. To jest coś, co tak naprawdę coraz bardziej absorbuje właściwie naszą uwagę. Tu wspomniałem na przykład o Erytrei. Przywódcy tego państwa, którzy tak naprawdę od lat 90. kontrolują te państwo, już właściwie można powiedzieć o rządach nie tylko autorytarnych, ale wręcz dyktatorskich, starają się mianować biskupami, patriarchami, osoby, które są im podporządkowane. One chcą przejąć kontrolę właśnie nad Kościołem i w ten sposób z kolei kontrolować wierzących, którzy są obywatelami tego państwa. I można zaobserwować tak naprawdę, że ten proces jest coraz bardziej silny. On narasta. To nie tylko kraje afrykańskie, to nie tylko Chiny, Korea Północna, bo to są państwa, które tak naprawdę już od dłuższego okresu czasu mają, czy to jest jak gdyby ten proces, który tam już trwa długo.
No to nawet gdyby tak sięgnąć do najbliższej historii Polski, no to również władze komunistyczne chciały mieć wpływ, prawda, na to, kto będzie nominowany biskupem, proboszczem, bo przecież takie rzeczy w Polsce miały miejsce. No, łącznie z tymi negocjacjami, które prowadził kardynał Stefan Wyszyński z komunistami, zawarł porozumienie, bo chrześcijanie to są dobrzy obywatele. Tylko, jak powiedział kardynał Wyszyński, gdy Cezar próbuje usiąść na ołtarz, to wtedy jasno trzeba powiedzieć nie wolno. I tą granicą dla chrześcijan jest chyba zawsze ten moment, kiedy Cezar próbuje usiąść na ołtarzu.
Tak, rzeczywiście. I do jak gdyby tych działań władz w różnych krajach doszła jeszcze pandemia. To jest jeden aspekt, który dzięki któremu można bardzo łatwo tłumaczyć, że no, są pewne zarządzenia, pewne obostrzenia, które no, wypływają z dbania o dobro ogółu społeczeństwa, ale które uderzają właśnie we wspólnoty religijne. I jeszcze drugi aspekt, o którym jeszcze nie mówiliśmy, postęp technologiczny. Postęp technologiczny w takich krajach jak Chiny, po części Korea, ale również w krajach położonych bliżej Europy doprowadził do tego, że bardzo łatwo jest nadzorować, w pewien sposób atakować właśnie wspólnoty religijne, które no, nie chcą do końca podporządkować się władzy. I to jest widoczne na przykład obecnie w Chinach. To jest no, niesamowity przykład, jak Chińczycy zaprzęgli technologię w zwalczanie wszelkiego rodzaju opozycji. No, można powiedzieć, że teraz tłumacząc właśnie kwestię montażu kamer w kościołach, w świątyniach chrześcijańskich, władze chińskie mówią, no my chcemy obserwować, czy nie ma tam zbyt dużo osób. Ale tak naprawdę te kamery, które mają oczywiście głośniki, nadzorują, co się mówi w kościele. Podczas kazania duchowny nie może nic powiedzieć odnośnie na przykład sytuacji, nie może skrytykować jakiegoś aspektu dotyczącego życia takiego normalnego, bo po mszy, po uroczystościach zostanie wezwany na dywanik i pokaże mu się, no słuchaj, no co ty mówisz? Dlaczego ty buntujesz swoich wiernych przeciwko państwu? My chcemy dobra, a ty dlaczego tak się zachowujesz? I rzeczywiście ta sytuacja jest no, bardzo absorbująca, bardzo niebezpieczna i można powiedzieć, że nie wiadomo, w którym kierunku to tak naprawdę pójdzie, bo można powiedzieć, że to będzie, na przykład tu mówimy w dalszym ciągu o Chinach, że można przypuszczać, że to będzie państwo, które będzie całkowicie kontrolowane przez władzę. Nikt nie będzie mógł jedynie pomyśleć o tym, żeby się w jakiś sposób no, nie zgadzać z tym, co mówią władze, jak postępują, czego żądają od obywateli. Oni muszą tak naprawdę, właściwie, czy mogą tylko myśleć w sposób wolny. Natomiast wszystkie ich działania są kontrolowane przez państwo. I na przykład w Chinach teraz ten system punktacji. Dobry obywatel to jest ten obywatel, który wypełnia wszystkie polecenia, zalecenia władz. Ten, który nie wypełnia, otrzymuje albo mniej punktów, albo punkty ujemne. Jeżeli otrzymuje punkty ujemne, nie może korzystać z przywilejów, którymi obdarzone jest no, społeczeństwo, czy większość społeczeństwa. Tu chodzi nie tylko o kwestie wyjazdów zagranicznych, paszportów, ale dostępu na przykład do świadczeń socjalnych. To zaczyna naprawdę w pewien sposób wyglądać jak ten nasz folwark, tutaj zwierzęcy. Tak, zwierzęcy. I to jest niesamowicie niebezpieczne. Przyznam się, że chrześcijanie są szczególnie narażeni na tego typu działania.
A o co, zapytam od razu, a o co chodzi w tym sporze, no nie wiem, czy to dobre słowo, z Watykanem? No bo wiemy, że jakiś taki kardynał z tego kościoła podziemnego, w tej chwili, ponieważ tak mi to przyszło do głowy, nie pamiętam nazwiska, no ale przyjechał do Watykanu, chciał spotkać się z Ojcem Świętym i z tego, co było mówione, nie został przyjęty. Były jakieś rozmowy, żeby ten kościół, jakby, który władze państwowe, nazwijmy to, firmowały, czy jakby z nim się dogadywały, no żeby był uznany przez Watykan. Część kościoła podziemnego stawia takie zarzuty, no, że w zasadzie zostali zdradzeni przez Ojca Świętego. Na czym to tam polega ten problem?
Tak, w 2021 roku kardynał Joseph Zen był w Watykanie. On jest takim przeciwnikiem porozumienia z 2018 roku, kiedy to Watykan porozumiał się z Pekinem. Chodziło o to, żeby chronić ten wiernych, nie tylko kościoła tego tak zwanego podziemnego, ale również wiernych kościoła tego oficjalnego, który jest uznawany, który ma pewne zgody, czy ma zgodę na działanie, jeśli chodzi o władze chińskie. Chodzi o to, że władze chińskie tak naprawdę tego porozumienia z 2018 roku nie do końca może dotrzymują. Rzeczywiście, szczególnie w ostatnim czasie, w maju 2021 roku, czyli 3-4 miesiące temu, doszło do aresztowań między innymi biskupów, którzy nie do końca zgadzali się z tą linią. Władze, po prostu łamiąc nawet te porozumienie, zaczęły aresztować duchownych, którzy nie do końca zgadzali się z tą polityką. A o co chodzi? Chodzi o to, że w pewien sposób komuniści, można tak powiedzieć, starają się mimo wszystko, mimo tych pięknych gestów wcześniejszych, że będziemy dotrzymywać słowa, że będziemy szanować te wszystkie nasze ustalenia, starają się obejść to wszystko i niestety, ale to odbywa się kosztem właśnie nie tylko wiernych, ale duchownych. Aresztowania nie tylko biskupów, nie tylko księży, ale nawet kleryków, osób świeckich, osiągnęły skalę bardzo dużą, jak na warunki nawet chińskie. I tak naprawdę ja myślę, że papież stara się mimo wszystko zgodnie z porozumieniem postępować. Nie wiem, czy to będzie możliwe jeszcze dalej, jeżeli tak będą zachowywać się władze chińskie. Ten kościół w pewien sposób w 2018, na początku 2019 roku, w pewien sposób na przykład uznanie biskupów, oni mogli bardziej swobodnie działać, powstanie seminariów duchownych, które zaczęły przyjmować kleryków. Ale to trwało tak naprawdę do czasów pandemii. Pandemia całkowicie zmieniła podejście władz w Pekinie. To jest proces, który jest widoczny. Nie mnie oceniać, czy powinniśmy, czy Ojciec Święty, czy Watykan powinien w dalszym ciągu stać na straży tego porozumienia, czy dotrzymywać warunków. To nie mnie oceniać.
Nie znamy rozmów, tylko tak. Co z zewnątrz widać. Tak?
Ale ja myślę, że jeśli chodzi o 2018 rok, to było słuszne. Ja tak uważam. W pewien sposób dało kościołowi w Chinach, kościołowi katolickiemu, chrześcijanom, pewien taki spokój. Ale po pewnym czasie władze chińskie przestały dotrzymywać tych porozumień, zmieniły politykę. No i teraz trzeba się zastanawiać, czy oni nie wykorzystali właśnie tego chwilowego okresu rozejmu, nie wiem, chwilowego okresu takiego spokoju do większego rozpracowania właśnie tego kościoła podziemnego. Kościół podziemny to jest kościół, który zachował pełnię łączności z Watykanem, który uznaje Ojca Świętego, który uznaje, że mianowanie na przykład biskupów odbywa się tylko właśnie przez Ojca Świętego. Tylko on jest władny podejmować takie decyzje. A tutaj ten Kościół, jak to oni mówią, patriotyczny, to jest wtedy władze po prostu mianują nawet proboszczów. Nie tylko tutaj chodzi o biskupów, ale nawet duchownych na najmniejsze jednostki administracyjne, można powiedzieć, jeśli chodzi o życie religijne. I trudno jest w tym miejscu teraz powiedzieć, jak dalej postępować. To myślę, że Watykan ma najlepszą służbę dyplomatyczną na świecie. Ja jestem o tym przekonany. To są najlepsi profesjonaliści, jeśli chodzi o dyplomację. Ale trzeba się po prostu głęboko zastanowić, czy Pekin jest zainteresowany dotrzymywaniem tych porozumień. Patrząc na sytuację na przykład w Hongkongu, patrząc na tę sytuację, jeśli chodzi o Tajwan obecnie, przecież coraz bardziej iskrzy na linii Pekin-Tajpej. To jest sytuacja, która... to jest sytuacja, która coraz bardziej się zaognia. Przecież słyszeliśmy 2-3 dni temu te olbrzymie formacje lotnicze chińskiego lotnictwa, Chińskiej Republiki Ludowej, które wlatują na przestrzeń, w przestrzeń powietrzną Tajwanu. To są prowokacje, ale Pekin, mając plan pewien, trudno powiedzieć jaki, stara się to społeczeństwo swoje kontrolować, żeby trafiać do nich, przekazywać swoje jak gdyby może jakieś takie myśli, żeby społeczeństwo wykonywało ich polecenie, konsolidować właśnie, a Kościół jest swego rodzaju taką instytucją, która patrzy na władzę, która w pewien sposób nie do końca akceptuje te nieprawne działania.
Kościół jakby zawsze też, i to widzimy na przykładzie polskim, był oazą wolności, prawda? Choćby opozycjoniści wobec ustroju komunistycznego, totalitarnego znajdowali nawet przestrzeń spotkania z ludźmi właśnie w kościołach. I jakby ten parasol ochronny nad osobami Kościół zawsze sprawował i upominał się o prawa i pracownicze, i ludzkie oczywiście także. Chociaż dzisiaj, gdyby Kościół upomniał się o prawa pracownicze w Polsce, to podejrzewam, że niektórzy katolicy w Kościele zaczęliby buczeć, bo też mentalność kształtowana jest w określony sposób. Bo tak sobie myślę, jeżeli można, to podajmy też numery telefonów dla naszych telewidzów. Gdyby Państwo chcieli się włączyć, to już zapraszamy. Właśnie te numery telefonów widać też na ekranach. Tak sobie myślę, że tak, chińskie władze ludowe, bo w totalitaryzmie wszystko jest ludowe, prawda? My też mieliśmy PRL. Jakby mianują biskupów, chcą mieć wpływ na to, kto jest pasterzem, czyli kto ma też przepowiadanie, możliwość przepowiadania, no i proboszczów, czyli tych, którzy są najbliżej ludzi poszczególnych, żeby oni też jakby doktrynę Kościoła głosili, ale na tyle okrojoną, na ile nie zagraża to nam władzy. Prawda? Bo jeżeli będzie nam zagrażało, to nie możesz. A ponieważ jakby masz łaskę naszej nominacji czy współnominacji, no to wówczas jakby musisz z tej ręki dobroczyńcy jeść. Tak?
Ojcze, to jest bardzo fajny przykład, bardzo dobry przykład, bo patrząc na przykład nie tylko teraz z drugiej strony, zachodnia część Azji, Turcja. Od 2002 roku rządzi tam Erdogan i jego partia i można powiedzieć, że państwo wraca do swoich korzeni islamskich. staje się coraz mniej świeckim państwem, coraz bardziej opartym o religię, konserwatywnym. I można się zgodzić z tym, no oczywiście to jest wybór Turków, to oni wybierają. Ale Erdogan i jego ekipa poszła w troszeczkę inną drogą. Oni zdobywają poparcie społeczeństwa, no, prowadząc politykę ekonomiczną, która jest no, korzystna, powiedzmy, dla społeczeństwa, a z drugiej strony starają się przejąć wiernych poprzez to, że uzależniają duchownych muzułmańskich imanów w ten sposób, że im płacą pensje, im dają pewne przywileje, a jeżeli oni nie realizują to, co mówi Ankara, co mówi rząd, no to często tracą swoje stanowiska, swoje funkcje. I to powoduje, że Turcja, szczególnie po 2016 roku, po takim próbie puczu w lipcu właśnie 2016 roku, wojskowi chcieli przejąć władzę, chcieli bronić tej świeckości państwa. No, nie udało się. Oczywiście to było sprzeczne z prawem. Ja uważam, że nikt nie powinien tego typu działań popierać. Ale właśnie Recep Erdogan świetnie to wykorzystał, przejmując tak naprawdę kontrolę nad wszystkim. Nie tylko z tą sferą społeczną, ale również sferą duchowną.
Chociaż niektórzy mówili, że ten pucz był też kontrolowany. Nie wiem, na ile oczywiście to prawda, właśnie żeby jakby później to wahadło odbić i przejąć kontrolę, bo ona byłaby jakby powiedzmy bardziej zrozumiała dla społeczeństwa, że proszę bardzo, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, one zostały opanowane, ale żeby się nie powtórzyły, w związku z tym trzeba temu zapobiegać. I być może nieraz tego typu sytuacje, nie mówię, że w tym konkretnym przypadku, ale to też trzeba mieć na uwadze.
Tak, coraz częściej komentatorzy stwierdzają, że prawdopodobnie władze wiedziały o przygotowaniach i no, doprowadziły do pewnego momentu, którym no, wiedziały, że to nie może zakończyć się sukcesem, ale wykorzystały właśnie tą sytuację. Ale sprytnie.
Mamy telefon, dostaję informację, to odbierzemy i za chwilę będziemy kontynuować może też ten wątek, a jestem ciekaw, z czym dzwoni do nas telewidz. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Ja panią słyszę doskonale. My zresztą
cześć
też.
Boże, tu Wiesława z Pomorza.
Bardzo proszę.
Można już mówić?
Tak, naturalnie.
Halo?
Pani Wiesławo, jesteśmy na antenie.
Ja tylko chciałam w związku z tym prześladowaniem chrześcijan taki wniosek, po prostu uważam, że dobrze by było, gdyby taką pracę zbiorową jakaś grupa, mówię, ludzi mądrych opracowała, bo w każdym, znaczy z podziałem na Europę, bo inne są przyczyny prześladowania tej chrystianofobii w Europie, inne są w Afryce, a jeszcze inne są w Azji. No w Europie to wiadomo, chrystianofobia wynika z tego lęku części narodu żydowskiego przed, bo wiadomo, były jakieś tam pogromy wśród tych, no takie ukrzyżowanie Pana Jezusa na pewno nie jest czymś pozytywnym w historii, więc na pewno ci, którzy prowadzą ten naród, chociaż nie wszyscy, nie można tak uogólniać, na wszystkich przenosić, woleliby po prostu ten fragment historii zatrzeć po prostu. I to jest też takie właśnie, widać to też nawet w tych kierunkach, także lęk przed tym krzyżem, prawda, żeby w sferze publicznej, w przestrzeni publicznej eliminować i tak dalej. Więc to jest przyczyna w Europie, jest raczej znana. Wynika też, braku też, my w ogóle wszyscy chrześcijanie, często wyznawcy islamu, nawet nie mamy wszyscy nawet wiedzy, że mamy wspólne korzenie. Bardzo dobry program tutaj, może do końca całkowicie go nie znam, ale na przykład jest ten program Abraham, który poprzedni, ten Donald Trump, tam wprowadzał takie, no, sama wizyta papieża Franciszka w też z miejsca, którego wywodził się w Ur, tam miejscowość w Iraku, prawda? Takie wspomnienie, bo dobrze by było, gdyby na takim poziomie podstawowym w szkołach, w tych krajach wszystkich afrykańskich i tak dalej, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że w zasadzie to my modlimy się do jednego Boga, tylko z tym, że różnicą jest to, że drogi są inne, bo każdy naród, czyli żydowski, potem chrześcijanie, czyli potem dalsi wyznawcy, prawda, poganie i tak dalej, którzy uznali Pana Jezusa, no i oczywiście islam. I to jest do jednego Boga, bo to nie jest, że wasz Bóg, nasz Bóg i tak dalej. Nie, tylko że po prostu my nawet tej wiedzy nie mamy, żeby na takim minimalnym poziomie w tych szkołach, we wszystkich krajach ta wiedza była, chociaż mówię taka, że to jest różna droga, każdy naród dostał jakby swoją drogę. No i też uważam, że kiedyś dobrze było, taka praktykował to nasz Jan Paweł II, wspólna taka modlitwa do świętego Franciszka, żeby przynajmniej raz na jakiś czas, raz przynajmniej w roku w tych krajach, gdzie są różne te religie, chrześcijaństwo, islam i, no i wyznawcy judaizmu, żeby tą chociaż modlitwę raz w roku wspólnie odmówili.
Dziękuję,
to jest też ważne.
Sławo, dziękuję bardzo. Tutaj trzeba by jakby rozróżnić, bo to nie do końca jest temat naszych rozmów, bo mówimy konkretnie o prześladowaniach. Natomiast dialog międzyreligijny, tak, a na przykład tak zwane spotkania ekumeniczne, które dotyczą wyznawców Chrystusa, no ale jakby różnych wyznań chrześcijańskich. Natomiast dialog międzyreligijny to jest dialog pomiędzy poszczególnymi religiami i to też jakby warto wiedzieć i Sobór Watykański II na ten temat się wypowiadał. Natomiast jakby świadomość tego, że jest jeden Bóg, żeby ona nas przypadkiem nie doprowadziła, że w takim razie wszystko jedno, w jakiej religii jestem. Bo i tak, prawda, jak pani powiedziała, modlimy się do jednego Boga. To nie jest wszystko jedno. Więc tutaj, żeby nie popaść w taki synkretyzm, który w zasadzie stworzy jakby swoją własną religię, jakąś taką quasi-panteistyczną, tak, że przecież jest jeden Bóg, to znaczy, że jak się modlę do kogokolwiek, do czegokolwiek, to przecież modlimy się do tego samego. Tak nie jest. To tak bym przestrzegał, tylko żebyśmy tego tak nie rozumieli. Nie mówię, że pani tak to rozumie, ale ktoś mógłby ze słuchaczy tak to zrozumieć. W związku z tym myślę, że warto to dopowiedzieć.
Ja myślę, bardzo, że właśnie tutaj tytułem uzupełnienia te spotkania, proszę zauważyć, jeżeli się Ojciec Święty spotyka z jakąś osobą duchową, nawet z islamu, czy z innych religii, te osoby duchowne dość często mają wspólną płaszczyznę porozumienia. One żyją wiarą, żyją Bogiem, żyją miłością. Religia często wykorzystywana jest przez polityków. My o tym zapominamy i patrząc właśnie na różne działania polityków, patrzymy przez pryzmat, że ten polityk uważa się, że jest politykiem muzułmaninem. W ten sposób właśnie patrzymy, ale to jest troszeczkę inaczej. On wykorzystuje często tę religię do swoich działań.
No przecież ilu katolickich polityków tak, było na przykład na tak zwanych strajkach kobiet w Polsce, prawda? Albo zresztą u nas to jest dosyć popularne w Polsce, że ja jestem katolikiem, ale i tutaj, prawda, cały szereg tego, co zaświadczy za chwilę, że moje zdanie na tematy związane z wiarą jest antykatolickie w gruncie rzeczy, a przynajmniej nie troszczę się o potrzeby Kościoła rozumianego jako wspólnotę, nie jako wyłącznie instytucję, czy tym bardziej hierarchię kościelną, ale jednak Kościół jest hierarchiczny. Tak. I o tym też nie można zapominać.
Jeszcze jest jedna kwestia. Właśnie w rodzącym się na świecie coraz większym nacjonalizmie, te nacjonalizmy są coraz bardziej widoczne, religia jest przez nie wykorzystywana do, przepraszam, ale niecnych celi. To jest nie tylko właśnie nawet Chiny, mhm, ale to są obecnie również Indie, to są kraje muzułmańskie i rzeczywiście to jest chyba teraz największe zagrożenie. Największe obawy budzi właśnie wykorzystywanie przez tych polityków o bardzo prawicowych, nacjonalistycznych poglądach, wykorzystywanie właśnie religii. I myślę, że tego typu sytuacje, które no, mają miejsce, no, stwarzają pola, gdzie dochodzi do konfliktów. A te konflikty, no niestety, są coraz bardziej ostre. Trzeba się obawiać, co będzie za kilka lat, bo mamy teraz tendencję do radykalizmu i starcia, natomiast nie rozmowy.
Religia jakby zawsze przekraczała granice ludów, państw, języków, prawda? Wiara. W czasie, no mówię o tych sprawach, które są nam najbliższe, II wojny światowej, siostry zakonne, które opatrywały rannych, sanitariuszki, nie pytały, czy jesteś Niemcem, czy jesteś Polakiem, tylko jesteś ranny, trzeba cię opatrzyć. Tak? I właśnie tym się jakby też chrześcijanie, katolicy różnią, że nie patrzą na to, że jesteś takiej nacji, czy masz taką, no dzisiaj byśmy powiedzieli też orientację. Ważne, że jesteś człowiekiem w potrzebie. I to jest najistotniejsze, żeby jakby najpierw zobaczyć człowieka w potrzebie. Pan doktor Hołaszczyński i za chwilę kolejny telefon.
Chciałem zwrócić na kilka kwestii, ponieważ naprawdę poruszamy się na bardzo ważnym temacie. Jest wiele do powiedzenia, tego czasu zawsze mało. Z jednej strony zwrócę chociażby uwagę na fakt, że co roku 1 czerwca obchodzimy tak zwany Światowy Dzień Koptów. W tym roku z inicjatywą uświetnienia, upamiętnienia ofiar chociażby tych 21 męczenników, 20 Koptów i jednego Gańczyka, którzy zostali porwani z Egiptu i na wybrzeżu libijskim ścięci, papież Franciszek, kiedy spotkał się online, zdalnie, z przywódcą właśnie Koptów egipskich, z biskupem Canterbury, czyli liderem kościoła anglikańskiego, mówił o tym, że były to osoby, które zostały ochrzczone krwią. Więc ta ręka wyciągnięta ze strony kościoła katolickiego nie ogranicza się tylko do katolików, ale do całego świata chrześcijańskiego, ale wychodzi również ponad to. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, kiedy wyznawcy różnych religii na różnych obszarach są dyskryminowani. I tak jak wspomniał tutaj pan doktor Wiśniewski o przykładzie Indii, prześladowania we współczesnym świecie mają różne oblicza. One są na poziomie państwowym i niestety Indie będą tego przykładem. Ta ideologia neruizmu militarnego, ta hindutwa, która zwłaszcza za rządów premiera Modiego się pojawiła, ona idzie w kierunku stworzenia państwa narodowego, gdzie muzułmanie mają być obywatelami de facto drugiej kategorii. Wygnanie parę lat temu chociażby muzułmańskiego ludu Rohingya z buddyjskiej dawnej Birmy, a obecnie Związku Mianmy, kolejny przykład. Problem ujgurski, czyli tych tureckojęzycznych mniejszości muzułmańskich w Chinach, chociażby w regionie Xinjiang, które mamy na myśli zwłaszcza Ujgurów, kolejny przykład. Więc mamy rzeczywiście świat bardzo skomplikowany, z wieloma relacjami, gdzie, w sumie w jakimś stopniu pani to wspomniała, ważnym czynnikiem dla zrozumienia, ale też walczenia z tymi negatywnymi aspektami jest edukacja. I tak jak my tutaj w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, czy pisząc chociażby różne teksty, czy analizując różne materiały dla Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, w dwóch projektach przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, edukujemy społeczeństwo, wydając właśnie tego typu biuletyny, publikacje na temat współczesnych prześladowanych.
No właśnie, bo pani też pytała o jakąś publikację, o to, gdzie może jakby też całościowo, w miarę oczywiście, na ile to jest możliwe, zobaczyć. Więc pokażmy może do kamery, panie doktorze, właśnie te publikacje, które są wydane w ramach Ośrodka Debaty Międzynarodowej, regionalnego, który działa, jest to projekt, który działa przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, no i także Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, tak, z inicjatywy którego ta audycja i, jak wiem, 11 już takich audycji też zostało przeprowadzonych w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, tak, żeby państwo no, również mieli wiedzę na ten temat, bo no, jeżeli nie mamy wiedzy, no to nic z tym nie zrobimy, a jak mamy wiedzę, to już możemy coś z problemem zrobić. Coś, co jest niezdiagnozowane, nie ma na to lekarstwa. A jak coś jest zdiagnozowane, to może jest na to jakieś lekarstwo. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, kłania się Jerzy do Olsztyna, grupa żółta, ojcze Darku. Pozdrawiam wszystkich w studio i takie tam, no mam taki jeden temat tutaj. No, wszystko już to było dopowiedziane, jak słuchałem przez telefon. Ale no, ostatnio profesora Grzegorza Kuchacyka słucham, te 500 lat chrystofobii. No i tak mówił dokładnie o Arabii Saudyjskiej, o tych krajach muzułmańskich stricte takich radykalnych, gdzie tam są no, szykanowani, prześladowani współcześnie chrześcijanie, nie mogą nosić symboli, nie mają kościołów, wyrzuca ich w domach, jak im mszę spróbują, czy jakieś modlitwy robi, to się ich wyrzuca, aresztuje i tak dalej. To chodzi no, głównie o Filipińczyków i innych, no ale wszystko jedno. Ja bym na ich miejscu wyjechał, niech sami Arabi pracują w tej ropie. Ale to jest inny temat. Ale teraz tak, w Europie pozwala się budować meczety gdziekolwiek. Nawet, no nie wiem, w Rzymie chyba jeden z największych meczetów został pozwolony i wybudowany, a buduje, co finansuje Arabia Saudyjska. I w innych państwach, no tych meczetów w Europie jest niezliczona ilość, ale tam wybudować kościół nie można. Powinno być równowaga. Pozwolicie budować kościoły u siebie, my pozwolimy wam budować meczety. Nie wiem, czy tak można, czy nie. No nie będę już więcej rozwijał i chciałbym odpowiedzieć właśnie na te pytania. Dlaczego tak jest, że tu mamy, a tam nic nie można i nie można w tej sprawie, no że tak powiem, nacisnąć międzynarodowo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Jerzy, szczęść Boże, panowie. Który z panów? Pan doktor Wiśniewski i pan doktor.
Ja myślę, że tutaj właśnie można zauważyć, że w krajach bliskowschodnich, arabskich, jest pewna solidarność między tymi krajami, jeśli chodzi o kwestie religijne. Ona narodziła się w latach właściwie 50. tutaj na kanwie walk z Izraelem. Ale ta solidarność jest wykorzystywana jako swego rodzaju walka o poparcie w świecie muzułmańskim. Tutaj można zaobserwować ostatnio tą walkę między Arabią Saudyjską, a na przykład Turcją. To nie tylko Arabia Saudyjska funduje różnego rodzaju meczety, świątynie właśnie muzułmańskie w Europie, ale również Turcja. Ta rywalizacja jest widoczna. Turcy na przykład wykorzystują swoją diasporę w Europie, szczególnie w Niemczech i tam na przykład w 2017 roku politycy tureccy prowadzili normalną kampanię wyborczą, co no, nie do końca po raz pierwszy nie podobało się władzom niemieckim i holenderskim. Co z kolei zaowocowało tym, że Turcja zaczęła tutaj źle patrzeć na Berlin, na właśnie Hagę. I rzeczywiście jest to. Tylko patrząc na drugą stronę, nie ma solidarności, jeśli chodzi o kwestie wiary w krajach, które są w większości chrześcijańskie. Tutaj mówimy o Europie. No ubolewam nad tym. Naprawdę można zaobserwować, że partykularne
cele. No wypieranie swojej tożsamości, tak. Prawda? O ile tutaj nie ma wyparcia tożsamości, tylko jest jakaś pewna duma z tej tożsamości bycia tak. Muzułmaninem, tak u nas jest wyparcie tożsamości, no i wchodzi w sumie jakaś taka pustka, tak? A w pustkę wchodzi ideologia. I tu się zaczyna problem.
Tak, pod płaszczykiem tolerancji, tak naprawdę my nie możemy nic zaoferować. To jest coś, co budzi pewne zastrzeżenia i jeśli chodzi o współczesne stosunki, można zaobserwować, że jeżeli ktoś podchodzi tolerancyjnie, a nie ma podbudowy tej, czy jeśli chodzi o kwestie wiary, czy kultury, to on jest bardzo podatny na działania tej drugiej strony. I ta liczba konwertytów właśnie w krajach Europy Zachodniej na islam jest widoczna. Dlaczego? Oni poszukują, oni zagubili się, a tutaj jest taka silna wiara, która mówi, co jest dobre, co jest złe. I oni wtedy patrzą. Chrześcijanie, czy są, jeżeli to są głęboko wierzący chrześcijanie, osoby, które wierzą naprawdę wierzą, one nie poddają się, one walczą. Natomiast no, jest ta część, na której jest wszystko niestety obojętne. I jeżeli dochodzi do tego neutralność państwa, w cudzysłowie neutralność, bo państwo tak naprawdę wręcz też jeszcze patrzy na wierzących, na Kościół w sposób, no nie wiem, że to jest konkurencja, no to mamy sytuację, jaką mamy. Niestety, tutaj sam z panem doktorem Hołaszczyńskim ostatnio byliśmy też w Hiszpanii. Widzieliśmy pewne rzeczy, które nam do końca się nie podobały. No, to jest oczywiście ich kraj, ale osoby muzułmanie wspierają się, czy żyją razem. To jest troszeczkę coś innego, coś, co oni no, w pewnej sposób drogą solidarności osiągają pewne cele. My tego...
Nawet w Polsce jest tak, że no dawniej SB musiało chodzić, przepraszam za to porównanie, ale trochę, no tak to trochę widzę, że dawniej SB chodziło, prawda, nagrywało kazania księży i no jakby przekazywało komu trzeba. Dzisiaj sami uczestnicy, którzy już do SB nie należą, ale bywa, że jakby ta mentalność gdzieś się pojawia, no jakby nagrywają albo coś takiego i jak ksiądz poruszy, mówię o sprawach społecznych, ja nie mówię o jakichś, bo może też się zdarzyć, że ktoś powie coś za dużo, ale to też nie jest zaraz jakby motyw do tego, żeby informować taką, a nie inną gazetę, taką czy nie inną telewizję, prawda? Jeśli jesteś osobą wierzącą i troszczysz się o wspólnotę Kościoła, to nawet Ewangelia podaje drogę, tak? Idź, porozmawiaj w cztery oczy, później ze świadkami, donieś Kościołowi i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby ktoś przeszedł tę drogę, no to już by wiedział, jak funkcjonować. A tu mi się coś nagle nie spodoba, bo Ewangelia na przykład postawi jakieś wymagania, to, a ja bym musiał wtedy swoje przyzwyczajenia zmienić, ponieważ Ewangelia mówi mi, że trzeba postępować tak, a ja wiem, że postępuję tak i ksiądz mi o tym przypomni na kazaniu, no to ja informuję Gazetę Wyborczą, prawda, żeby zrobiła porządek z księdzem, zamiast nieraz zrobić porządek w swoim życiu, tak? I to jest to. Albo na przykład gdzieś za firankami. Pamiętamy to z czasów PRL-u, gdy filmowali, prawda, jakimiś tam ukrytymi, no nie wiem, czy to były kamery, czy robili zdjęcia cykali, tak? Też zasłużeni dla aparatu bezpieczeństwa tak zwanego. No i ile, kto brał udział w manifestacji na przykład, nie? Bo szła manifestacja ulicami. No to teraz za firankami są tacy katolicy, którzy obserwują i liczą, ile ludzi wchodzi do kościoła. Prawda? Żeby donieść od razu do sanepidu czy do jakichś innych służb, że jedna osoba jest za dużo, tak? I zabiera, prawda, powietrze i przenosi zarazki. Więc no, mamy do czynienia z tym, że nasza mentalność została uprowadzona tak naprawdę, że ktoś inny na nią wpływa. A czy my mamy taką etykietę czy inną, to już jakby mało znaczy.
Ale tutaj dotknęliśmy takiego ponownie tematu, że władza świecka uważa chrześcijan za konkurencję. Dlaczego? Bo chrześcijanie, bo katolicy mają troszeczkę, przepraszam za określenie, inne priorytety, inne spojrzenie na świat. A władza świecka, czy to w wydaniu no, troszeczkę europejskim, czy no, w wydaniu azjatyckim, ja tego nie porównuję, każde jest inne i trudno tutaj w pewien sposób mówić, traktuje Kościół jako coś, co, z czym muszę się podzielić, jeśli chodzi o wpływy wśród społeczeństwa. I to jest najbardziej trudne chyba do akceptacji przez naszych rządzących. Ja myślę, że demokracja, czy demokracja i chrześcijaństwo najlepiej się uzupełniają. Patrząc na kraje azjatyckie, tam gdzie jest duża ilość chrześcijan, tam również ten system demokratyczny, no myślę, że troszeczkę lepiej działa.
Choć to powiedzmy od razu, że demokracja bez wartości, jak mówił święty Jan Paweł II, łatwo łatwo, wcale nie trudno, bo napisał, że łatwo, zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm, czyli ograniczenie, stłamszenie wolności człowieka, a Kościół jest tym, który człowieka wyzwala z tego. Mamy telefon, więc odbierzmy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Nie będzie pochwalony już Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław się kłania. Chciałem tutaj wszystkich serdecznie pozdrowić na początku i poruszyć taki temat. Otóż, proszę księdza, jestem, tak?
Tak, tak, jesteśmy, panie.
Otóż, ja jestem osobą w wieku 50 parę lat i obracam się po Europie Zachodniej. Austria, Niemcy, Szwajcaria, Skandynawia. I moje obserwacje doprowadziły do tego, że stwierdziłem, że za kilka pokoleń, nie wiem, czy to będzie 5, czy 6, czy 7, tych państw zachodnich, które po prostu wprowadziły sobie tą wiarę islamską, muzułmańską, że tych państw już nie będzie. Dlatego, że polityka islamu w tamtych państwach jest prosta. Ona polega na tym, żeby mieć jak najwięcej dzieci, a te narody rdzenne, Niemcy, Skandynawowie, oni przez to, że tych dzieci nie mają, wymierają. I to po prostu ten proces przebiegnie bardzo szybko. I taki jeden wniosek, który tutaj mi się nasuchował bardzo często, słucham Radio Maria, jestem kierowcą, jak jadę. Taki po prostu wniosek, stwierdzenie mi się nasunął, że znamy wszyscy historię Polski. Polska miała zabory, wojny, okupacje, obozy i tak dalej, komunizm. I myśmy dzięki temu Kościołowi przetrwali. A ten cały Zachód imperialistyczny, który miał kolonie, pozbył się tego Boga i w tej chwili dalej tego Boga nie szuka, bo ten Bóg jest im nie po drodze. Aborcje, eutanazje i rozbijanie rodzin i tak dalej. Właśnie ten fakt, że oni nie chcą tego Boga, on to ich samych po prostu doprowadzi do zagłady i tych państw za, dajmy na to, 100 lat może już nie będzie. Bo jest taka prawda, że te fakty, jakie się dzieją naprawdę w tych krajach skandynawskich, czy w Niemczech, czy we Francji, te drastyczne, tego tamtejsza policja nie pokazuje. Bóg zapłać, tyle chciałem powiedzieć.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję, panie Jarosławie. Takie są obserwacje pana Jarosława też jako kierowcy, ale to no jakby też się potwierdza, że jakby ta dzietność, prawda, która jest jednak w rodzinach muzułmańskich, pewna ekspansywność związana z przemieszczaniem się dzisiaj, a z drugiej strony bycie taką wspólnotą zamkniętą, która rozrasta się i gdy staje się większością, przejmuje, że tak powiem, dowodzenie. No, pan doktor też powiedział choćby w Niemczech, tak, i w Holandii, że gdy otrzymują prawo, bo po jakimś czasie oczywiście są prawa obywatelskie, no to nawet politycy z krajów muzułmańskich przyjeżdżają, żeby prowadzić kampanię na rzecz polityka jakiegoś, z którym będzie po drodze w tym państwie. W związku z tym, no jakby nie tylko przez dzietność, ale także przez prawa obywatelskie, tym samym prawa wyborcze, no te wspólnoty muzułmańskie będą miały wpływ na to, kto będzie również sprawował władzę we Francji, w Niemczech, może kiedyś w Polsce.
Jeśli chodzi o Turcję, to rzeczywiście kampanie, które prowadzą politycy, na przykład Erdogan, w 2017 roku, to polegały one na tym, że on jechał, zachęcał tych Turków, no nie Kurdów, Turków do tego, żeby głosowali na polityków na przykład w wyborach, czy tam w plebiscycie, w referendum tureckich, oni się czują w pewien sposób związani z Turcją. Mają podwójne obywatelstwo, później głosują tutaj na kandydatów właśnie do Bundestagu. Rzeczywiście to jest coraz większy problem. Niemcy dopiero teraz zaczęli to dostrzegać, że coś jest nie tak, zaczęli ograniczać tego typu działania, bo rzeczywiście to można powiedzieć, że ktoś przyjeżdża, no wyobraźmy sobie, że ktoś przyjeżdża do Warszawy, to nie chodzi czy Niemiec, czy Rosjanin, ktokolwiek i na przykład do swojej społeczności mówi, a słuchajcie, tu mieszkacie, ale wy z pochodzenia jesteście na przykład nasi, no i słuchajcie, macie podwójne obywatelstwo, głosujcie na moją partię.